Przy mikrofonie Michał Trela jesteśmy po 23. kolejce Ekstraklasy, w której mieliśmy dwa hitowe starcia na szczycie i to przede wszystkim o nich będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać, a przynajmniej o nich od nich rozpocząć. Natomiast później oczywiście omówimy sobie całą kolejkę, bo dużo działo się zarówno na górze, jak i na dole. Razem ze mną jest tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tych meczów, które przykuwały największą uwagę, czyli od Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Może absolutnie na początek kwestia Rakowa. I taka rzecz, jedną ze spraw, których się od ciebie nauczyłem przez lata, to jest, żeby za wcześnie nie ogłaszać przełomów, mitów założycielskich, jakichś takich tąpnięć, które już kończą dany projekt. Że tego typu rzeczy dzieją się rzadziej niż się o nich mówi i że widać je dopiero z perspektywy czasu, a nie z perspektywy godzin czy kilku dni. No i mam taką myśl właśnie przy okazji meczu Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, że dużo jest po wyniku 4-0 dla Rakowa takich głosów, że to jest powrót na dobre tory Rakowa, że to jest takie pokazanie siły jednak obrońcy tytułu ze strony mistrza Polski. Jest to efekt słów Michała Świerczewskiego, który kilka dni przed tym meczem powiedział, że Raków jest stał się ligowym średniakiem, no i że podziałało. W Lechu odwrotnie, są katastroficzne tony. Ale chciałbym cię spytać, czy twoim zdaniem coś aż takiego w ogóle się w Częstochowie wydarzyło w tę niedzielę? Czy nie ma tu odrobiny nadinterpretacji i dorabiania teorii? Oczywiście pytaniem sugeruję, co ja na ten temat myślę, ale chciałbym najpierw poznać twoje zdanie.
Czy wydarzyło się w kontekście Rakowa jedno, że na pewno się na chwilę przynajmniej uspokoi tam sytuacja, że nie będzie już głosów takich, że należy zwalniać trenera, robić po prostu od nowa ten projekt z innymi ludźmi, z innym trenerem, w inny sposób. Natomiast to, co taka moja ogólna refleksja po tej kolejce i dotycząca też całego tego sezonu, który właśnie taki dziwny sposób się układa, że tutaj nie mamy żadnej pewności. To, co mówił Aleksander Wukowicz o Legii, że w Legii nigdy nie jest tak źle, jak się mówi, nigdy tak dobrze, jak się mówi, dotyczy według mnie 90% zespołów Ekstraklasy w tym sezonie, gdy już naprawdę uwierzymy.
Ja nawet uwielbiam to powiedzenie i mam wrażenie, że to jest taka ogólna prawda o piłce, nie tylko o piłce, może o dzisiejszych mediach, dzisiejszych czasach, ale niekoniecznie o Legii Warszawa.
Tak, no bo my gdy już na przykład uznaliśmy, że jakiś klub, jakaś drużyna osiągnęła poziom, stabilizacji, jak na przykład Jagiellonia, to przychodzi taki moment, że nagle wszystko się odwraca i tak naprawdę nie wiemy z jakiego powodu. Nie wiemy też z jakiego powodu nagle drużyny zaczynają grać lepiej, dlaczego zaczynają grać gorzej. Teraz na fali jest Pogoń, która jesienią też przeżywała trudne chwile, też wysyłano trenera Gustafsona do Szwecji. Chciano, po prostu uważano, że ten trener tej drużyny do niczego nie doprowadzi. Ja wcale nie jestem przekonany, czy za tydzień albo za dwa Pogoń nie dostanie jakiegoś łupnia od kogoś solidnego i zacznie się tam dyskusja podobna na nowo. Tak samo nie jestem, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że za tydzień Lech Poznań kogoś pokona w bardzo efektownym stylu i wszyscy będą znowu zachwycać się i wskazywać Lecha jako głównego faworyta do tytułu. Po prostu w tej lidze, nie wiem dlaczego, ale dzieją się takie rzeczy, które naprawdę bardzo trudno przewidzieć. Z jednej strony jest jakaś tam czołówka stabilna, która w miarę regularnie punktuje, ale naprawdę trudno wskazać jakieś trendy i sam fakt, że na tym etapie sezonu dalej mamy sześć zespołów, które realnie mogą walczyć o Mistrzostwo Polski, pokazuje, że po prostu ta liga no, jest taka dosyć specyficzna. No, nie ma żadnego dominatora. No i tak to się wszystko układa. Każdy, no to wyświechtane stwierdzenie, że każdy może wygrać z każdym, jest jak najbardziej aktualne. Natomiast mnie inna rzecz zastanawia, taka trochę pod względem szkoleniowym, bo co się dzieje, że te drużyny potrafią w ciągu 2, 3 dni pokazać tak różne oblicze. Przecież to nie jest kwestia tego, że trener Raków Częstochowa we wtorek rozgrywał mecz Pucharu Polski z Piastem Gliwice. Przegrał 0-3, powinien przegrać 0-5, 0-6. Taki wynik nikogo by nie zdziwił, patrząc na sytuację. Drużyna snuła się po boisku. Nie było tam żadnej myśli przewodniej. No po prostu przypadkowa drużyna. Nikt nie powiedziałby, że to jest zespół, klub, który przez ostatnie 2-3 lata był absolutnym topie polskiego futbolu. I nagle po tych paru dniach ta drużyna wygląda zupełnie inaczej. Przecież trener przez te 3 dni niczego nie był w stanie dokonać. Mógł troszkę zmienić taktykę, zmienił troszkę skład. Pewnie odbyły się jakieś rozmowy, ale skąd się to wzięło, że nagle Raków Częstochowa potrafi przebiec 10 chyba kilometrów łącznie więcej od Lecha, presować jak za najlepszych lat, a parę dni temu w Gliwicach snuł się po boisku. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Skąd takie po prostu wahania w dyspozycji zespołów?
A
Ja rozumiem.
nie masz wrażenia, bo tu mnie trochę naprowadzasz na te moje wątpliwości, że to tak naprawdę wszystko zależy od przebiegu meczu, od tego, jak się mecz ułoży. I dlatego mam wątpliwości co do tego, czy w Rakowie cokolwiek się zmieniło, czy cokolwiek podziałało, bo po prostu wydarzyło się w meczu z Lechem to wszystko, co zawsze sprzyja Rakowowi i z czym Raków, także Raków Szwargi, także Raków z plagą kontuzji i ten niezachwycający, nie miał problemów. Czyli kiedy Raków wychodzi na prowadzenie w miarę szybko, kiedy jeszcze dorzuca drugiego gola, pojawiają się na boisku przestrzenie, no to ta drużyna dalej potrafi je wykorzystywać, dalej potrafi doskakiwać do rywala. Oni w skali całego sezonu, a nie tylko wczorajszego meczu, mają najlepsze wyniki biegowe i jeśli chodzi o liczbę sprintów, i jeśli chodzi o pokonywany dystans w meczach, więc zdarzają się oczywiście jakieś wahnięcia, ale to dalej jest drużyna, która biegowo w skali sezonu jest bardzo wysoko. No ale mówimy co tydzień właściwie, że Raków ma problem z atakiem pozycyjnym, z otwieraniem meczów, że gdy był Ivi Lopez, to w poprzednim sezonie często mecze wyglądały podobnie, tylko był ktoś, kto potrafił strzelić gola na 1 do 0, no a potem jak się robiły przestrzenie, to już Rakowowi grało się łatwiej. I ten mecz, jeśli sobie prześledzimy mecz z Lechem, no to tam wyszło wszystko Rakowowi. Pierwszy stały fragment, znaczy pierwszy, no stały fragment gry w pierwszej połowie, w miarę wczesna faza meczu. No taki centrostrzał, piłka wpada do siatki bezpośrednio, nikt jej nie dotyka, jest gol na 1 do 0. Następna akcja, bardzo szybko potem, strzał z dystansu, piłka przelatuje między nogami obrońcy po ręce bramkarza, wpada do bramki, chociaż naprawdę no nie była to super sytuacja. Jest 2-0, rywal na kolanach, Raków niesiony. Za chwilę znowu strzał z dystansu, rykoszet, który całkowicie myli bramkarza i to tak naprawdę do tego stopnia myli, że strzał, który niekoniecznie mógł być groźny, się okazuje zabójczy. Jest 3-0. Wiadomo, rywal na łopatkach, 3-0 do przerwy. No i w drugiej połowie jeszcze jest kontra zakończona golem samobójczym, 4-0. No, teoretycznie koncert, rozbicie pretendenta do tytułu 4-0, pokaz siły, ale jak się spojrzy na przebieg meczu, na wszystkie gole, w jaki sposób one padły, to mam skojarzenie z meczem Cracovia-Radomiak 6-0, gdzie po prostu pod jedną drużynę ułożyło się danego dnia wszystko i no i tak właśnie odbieram trochę mecz Rakowa z Lechem, czyli nie dowiedziałem się o Rakowie niczego nowego. Jeśli Rakowowi mecz się ułoży świetnie, to potrafi to wykorzystać. Jeśli szybko strzeli gola, to jest trudny do zatrzymania. Problem jest w tym, że rzadko szybko strzela gola, rzadko wychodzi na prowadzenie i w związku z tym nie mam przekonania, że czy ten sam Raków, który pojedzie za tydzień na mecz z Puszczą Niepołomice, nie będzie znowu sobie no męczył się po prostu z otwarciem spotkania, jeśli szybko nie strzeli gola. I dlatego też myślę, że mecze z Piastem i z Lechem aż tak bardzo mogły się nie różnić, nie musiały się różnić tym, jak zespół zagrał, tylko po prostu jakie były okoliczności na boisku, że Raków umie jedną rzecz świetnie, czyli gra bez piłki i wykorzystywanie przestrzeni, jedną, no a w jednej rzeczy ma wielki problem, czyli z otwieraniem meczów. I tutaj mecz się otworzył trochę sam, bardzo szczęśliwie.
Tak, ja się w dużej części zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo po prostu no, Rakowowi te bramki po prostu przychodziły łatwo. To były prezenty, splot szczęśliwych okoliczności, który oczywiście, no, jak się do przerwy strzela trzy gole, z tego dwa są takie naprawdę dość szczęśliwe i wcale nie wypracowane do końca, to no, to już ustawia mecz. Natomiast mimo wszystko ja, bo ty mówiłeś, że Raków potrafi w ten pressing. Oczywiście, że potrafi, tylko ja tak mimo wszystko uważam, że w meczu z Lechem to wszystko było, ten cały pressing, ten cały styl gry Rakowa, powiedzmy do pola karnego, już wyłączając sam proces kreowania sytuacji i wykończenia ich, był jednak zdecydowanie wyższym poziomie. Ja tam jednak widziałem tą zaciętość, taką chęć po prostu skoczenia rywalowi do gardła. Na pewno nastawienie mentalne na ten mecz z Lechem było zdecydowanie inne niż na mecz w Gliwicach i to jednak przyniosło jakiś efekt, no bo te dwa gole Berggrena to padły po właśnie, owszem, to były strzały, które wcale nie musiały wpaść do bramki, ale one się wzięły z tego, że Raków po prostu błyskawicznie odebrał tą piłkę. Tam było kilka prób odbioru, doskoki, zamykanie przestrzeni podań dla zawodników Lecha. To było jednak ta agresja, ten pressing był jednak na wyższym poziomie niż to Raków ostatnio prezentował. I jeśli Raków naprawdę by grał z takim zaangażowaniem w Gliwicach czy we wcześniejszych meczach, to myślę, że jakoś by te wyniki otwierał albo przynajmniej kreował sytuację, zdobywał bramki. Także
Znaczy, żeby się o tym przekonać, musieliby to robić bardzo dobrze przy wyniku 0 do 0. No, a ja
Tak.
tu mam poczucie, no szybko
Aha.
padł gol na 1-0, więc tak naprawdę trudno to ocenić. A jak.
Znaczy, ja powiem tak, ja przy całych tych zastrzeżeniach, z którymi się z tobą zgadzam, że to był po prostu taki mecz, w którym Rakowowi wszystko wychodziło i wchodziło, uważam, że jakiś tam krok do przodu był, przynajmniej pod względem wolicjonalnym, podejścia do meczu, zaangażowania. Myślę, że ta cała burza, która była trochę wokół Rakowa, spowodowana tą klęską w Gliwicach, spowodowała no, jakąś taką dodatkową mobilizację w drużynie. Zobaczymy, jak ona długo potrwa. Czy to był taki efekt trochę strachu, a dobra, zaczyna nam się palić to wszystkie ręce na pokład. Czy to po prostu będzie jakiś trwalszy efekt, czy taki po prostu jednorazowy? Na to
Znaczy,
musimy
myślę, że
poczekać.
złożyło się kilka czynników i na pewno to, że było trochę po tej burzy, że tam w klubie na pewno było gorąco, no to jest jedna rzecz. Podrażniona ambicja tym przegraniem 0 do 3 ze świadomością, że liga jest już ostatnim, czym mogą ten sezon uratować i że trzeba to zrobić teraz właśnie. To, że grali z Lechem, który dwa ostatnie mecze z nimi wygrał, który rozbił ich 4-1 na jesień, to też sprawiało pewnie, że nie zatrzymali się na 1-0, 2-0, myśląc, że trzeba się oszczędzać na kolejny mecz, tylko że tym razem chcieli iść po kolejne gole, kolejne, bo jest też rywalizacja. Te zespoły walczyły między sobą o mistrzostwo, zdobyły dwa ostatnie mistrzostwa, więc też coś sobie piłkarze wzajemnie chcą pokazać, coś udowodnić. Do tego no, przyjechał rywal, który jednak chce przeciwko każdemu grać w miarę otwarcie, grać kombinacyjnie, który się nie zamuruje, więc też przegrywając 0-2, 0-3, no zostawia więcej przestrzeni, gorzej się czuje w takim graniu. Sprzyjało to temu, żeby Raków strzelał kolejne gole, ale tak, żeby podeprzeć też to, co mówiłem, czyli że niekoniecznie się tu wydarzyło coś zupełnie nowego. Oczywiście przyznając, że te czynniki, o których wspomniałem, pewnie jakiś wpływ miały, ale w tym sezonie Raków 14 razy prowadził w meczach, wygrał 11 z nich. Średnia punktów, gdy Raków prowadzi, to jest 2,5 na mecz. To jest bardzo wysoka średnia, pokazująca, że Raków nie ma problemów w meczach, w których obejmuje prowadzenie, że w ich przypadku naprawdę kluczowe jest to, kto pierwszy strzeli gola, bo jeśli spojrzymy na punkty zdobyte w meczach, w których trzeba odrabiać straty, w których na jakimś etapie rywal prowadzi, niekoniecznie to musi być gol na 1-0, to może być też na 2-1 na przykład, no to Raków ma średnią punktów 0,90. No, przepaść między 2,5 a 0,90 jest potężna i ja no, powiedziałbym, że coś się wydarzyło, że to jest jakiś krok w jakąś stronę, gdyby Raków wyciągnął ten wynik, żeby rozbił Lecha, ale tracąc pierwszy gola, albo żeby strzelił tego gola na 1-0 po jakimś ataku pozycyjnym. No na razie po prostu widziałem mecz taki Rakowa z zeszłego sezonu, weszło im zagranie ze stojącej piłki i potem już wszystko puściło, mogli grać swoją grę. Ale
Tak, tak.
no, no zobaczymy, no tutaj tak
Tak,
naprawdę
ja
nie
mówię,
jesteśmy
no.
daleko od siebie, no o detalach rozmawiamy.
Tak, oczywiście. Natomiast no, ja bym jeszcze chciał się tak nad Lechem trochę
Tak,
zatrzymać.
właśnie chciałem proponować, żebyśmy o Lechu porozmawiali.
Bo we wtorek porażka z Pucharze Polski u siebie z Pogonią, no ten Puchar Polski na pewno był dla takich klubów jak Raków, jak Lech Poznań, jakimś tam wentylem bezpieczeństwa odnośnie walki o puchary, ale nawet nie tyle wentylem, ale też celem, no bo cały czas nie zapominajmy o tym, że zdobywca Pucharu Polski gra w kwalifikacjach do Ligi Europy, a te drużyny z podium grają w Lidze Konferencji. To jest różnica, bo chyba pozwala na jeden na
No,
jedno,
jedną porażkę w dwóch
nawet
meczu.
na jedną porażkę w dwóch meczu, nie mówiąc o tym, że no jednak jest różnica grać w Lidze Europy w fazie grupowej, a Lidze Konferencji chociażby finansowa, więc to jest dość istotny czynnik. No, no i Lech tam zawiódł, nie wiem czy kompletnie, no przegrał po prostu mecz trochę w dramatycznych okolicznościach w końcówce tracąc gola, no ale na tym polega mecz w pucharze, że po prostu jest to jeden mecz, jedna szansa i liczy się to, kto wygrał, a Lech tego nie zrobił, mając atut własnego boiska. Więc taki ten optymistyczny początek, gdy już z trenera Rumaka robiono, nie wiem, znowu człowieka, który obudził potencjał w Lechu po tym marazmie jesiennym, jaki był w tym klubie, no już zupełnie się te opinie nie potwierdziły, nie sprawdziły i no i ten Lech Raków jakoś potrafił zareagować na tą porażkę pucharową, a Lech jeszcze bardziej się pogrążył, więc
No tak, my
no
się dystansowaliśmy raczej od tych
tak,
opinii
tak, bo
przedwcześnie mówiących, jak to Mariusz Rumak odmienił. On na pewno widać po zawodnikach Lecha, że tam było jakieś zmęczenie czy niezadowolenie z metod Johna van den Broma, bo za dużo było tego typu opinii, żeby nic nie było na rzeczy. Na pewno Mariusz Rumak dostał w ten sposób jakąś premię od zespołu za niebycie Johnem van den Bromem, czyli każdy, kto byłby w tej sytuacji, no miałby trochę takiego powiewu świeżego powietrza. Kojarzy mi się to z sytuacją sprzed paru lat z Lechii Gdańsk. Po Piotrze Stokowcu wszedł Tomasz Kaczmarek i tak wszyscy zmęczeni latami z Piotrem Stokowcem, no wręcz zachwycili się nowym trenerem, ale tamten efekt jednak potrwał dużo dłużej. Nawet weszli na nim do pucharów, a w Lechu chyba potrwał krócej. Natomiast też mówiliśmy po wygranej z Jagiellonią Białystok, kiedy tak dużo mówiono o Lechu pozytywnie, że ich terminarz sprawia, że są cały czas o jeden mecz, o jedną porażkę od kryzysu. I to się zmaterializowało w tym tygodniu, czy w ostatnich 7 dniach, no bo już remis bezbramkowy ze Śląskiem u siebie był przyjęty jako nie za dobry wynik dla Lecha. Porażka z Pogonią Szczecin, no to nie mam wątpliwości, że to jest, no może za duże słowo, nie używajmy za dużych słów, ale to jest bardzo duża porażka, no, bo zamyka po prostu cały jeden ważny front. No a klęska w Częstochowie, bo to już nie jest za duże słowo, no to to jest taki sygnał, że naprawdę nie jest dobrze. I w tych trzech ważnych meczach Lech nie strzelił żadnego gola. Wyglądał dość bezzębnie i ze Śląskiem, no i w Częstochowie, bo oczywiście sposób tracenia goli w Częstochowie był ekstremalnie pechowy, jeśli chodzi o samo to, w jaki sposób piłka wpadała do bramki, ale też nie było ze strony Lecha reakcji. Były mecze, w których zespół przegrywał w lidze 0-2, 0-3 i się podnosił. No nie mówię, może z Rakowem się jest trudno podnieść i zremisować 4-4, ale no ale strzelić gola, dwa gole, no jakoś zretuszować ten wynik. No a Lech trochę przyjął te okoliczności, jakie zastał i biernie, nie potrafił na nie zareagować. Zmiany przeprowadzone przez Mariusza Rumaka nie wniosły nic, nie sprawiły, że druga połowa wyglądała jakoś kompletnie inaczej. Więc dla Lecha w sensie pozycji w tabeli aż tak wiele się nie zmieniło. To jest dalej 5 punktów straty do Śląska Wrocław. To tak naprawdę, jeśli chodzi o tabelę, to był dla Rakowa ważniejszy mecz, bo niepowodzenie Rakowa w tym meczu, no nie wiem, czy już by wykluczało go z walki o mistrzostwo, no ale sprawiałoby, że ten tytuł odjeżdża. W przypadku Lecha, który był w lepszej sytuacji, nic nie odjechało, natomiast to jest Po pierwsze, to jest do udźwignięcia pewien taki mentalny cios po tych trzech meczach ostatnich. Po drugie, to są takie realne problemy piłkarskie do rozwiązania, że dlaczego oni nie są w stanie strzelać goli w takich meczach, co się im nie układa. Bo ja bym jeszcze dorzucił już drugą połowę w Białymstoku, gdzie po świetnym wejściu, że gdzie mieli rzut karny, strzał z dystansu, prowadzili 2-0, zostali stłamszeni przez Jagiellonię, no szczęśliwie wybronili prowadzenie, ale to był sygnał, no można po czasie powiedzieć, ale my to też mówiliśmy tuż po tym, to był sygnał, że to nie jest wielka drużyna, która się obudziła. To jest po prostu koniec miesiąca miodowego dla Mariusza Rumaka, koniec tej premii za niebycie Johnem van den Bromem i teraz po prostu są potrzebne trenerskie rozwiązania, żeby z tej sytuacji wyjść. No,
Tak,
ten
to myślę, że dokładnie to zobrazowałeś, jaki jest problem Lecha. No, te problemy, które sportowe, które były jesienią, no, po prostu nie zostały rozwiązane. Lech dalej gra tak, jak gra jesienią, czyli chimerycznie, ma jakieś przebłyski, widać, że jest tam spory potencjał, ale generalnie ten potencjał nie jest wykorzystywany. Ty mówiłeś o tym, że nie byli w stanie odrobić. Oczywiście bardzo trudno się odrabia stracone 3 bramki, ale tu nawet nie chodzi o to, żeby cokolwiek odrobić, ale żeby przynajmniej, nie wiem, przez 20, przez 15 minut pokazać jakąś lepszą grę, cokolwiek. A w tej drugiej połowie, na tą drugą połowę wyszła drużyna już kompletnie pogodzona z tym, co się stało, i nie pokazała nic nowego.
tak.
Także, że tu nawet nie, że oni zdobyli honorową bramkę, czy nawet jeszcze jakoś tam przez chwilę postraszyli tego Rakowa. Tu po prostu była tak samo beznadziejnie rozegrana pierwsza połowa, jak i druga w wykonaniu Lecha. No tyle, że troszkę mniej bramek stracili, bo może Raków już tak bardzo nie dążył do ich zdobywania, no też tam paru okazji nie wykorzystał. No i tyle.
W jednym z kilku poprzednich odcinków, bo mamy co tydzień mecze bezpośrednie tej szóstki na wiosnę, rozmawialiśmy o tej tabeli, że nikt tutaj nie jest w stanie sobie wypracować przewagi w tych meczach bezpośredniej szóstki, bo każdy z kimś wygrywa i przegrywa. Tutaj widać najlepiej na tej parze Raków-Lech odwrócenie sytuacji, po prostu 4-1 w pierwszym meczu w Poznaniu dla Lecha, 4-0 dla Rakowa w drugim, więc tutaj jeszcze bezpośredni mecz na wszelki wypadek Raków sobie, bezpośredni bilans sobie wypracował.
Tam
Natomiast
mini przewaga jednego
tak,
punktu.
tak, tak. Jeśli spojrzeć na tabelę tych bezpośrednich spotkań, to im więcej ich jest rozegranych, tym bardziej ta tabela się spłaszcza. Dzisiaj na razie Śląsk jest nadal pierwszy z 14 punktami, dalej Pogoń i Raków po 11. Natomiast chciałbym tutaj, przechodząc do drugiego z meczów, zwrócić uwagę, że może faktycznie nie zdobędzie się mistrzostwa w bezpośrednich meczach, ale można je przegrać w tych bezpośrednich meczach, bo Legia wypada w nich wyjątkowo źle w tym bilansie. Na 6 spotkań z pierwszą szóstką, czyli piątką pozostałych drużyn walczących o mistrzostwo, Legia wygrała jedno w tym sezonie, to jest to wyszarpane 4-3 w Szczecinie. Ma dwa remisy i 3 porażki. I punkty na mecz 0,83 w tych meczach. To jest bardzo słaby wynik i nastroje w Warszawie po tym meczu z Pogonią sobotnim też są kiepskie. Dość mocne słowa Pawła Wszołka w Lidze Plus, takie nawołujące do obudzenia się, do wzięcia się w garść. Czy twoim zdaniem po tym akurat meczu są powody do takiego bicia na alarm, czy bardziej odbierasz to jako no, zebranie w całość nastroju ostatnich tygodni wokół Legii Warszawa? Bo ja mam akurat poczucie, że ten mecz z Pogonią był niezły w wykonaniu Legii, że ona może być niezadowolona z remisu, bo można było z tego wycisnąć więcej, prowadziła i raczej była zespołem, który mógł się podobać tę rewelacyjną na wiosnę Pogoń, nad którą się wszyscy zachwycają, zdominowała. Oczywiście Pogoń potrafiła odrobić straty, nie przegrać na Łazienkowskiej, więc można to uznać za jej sukces, za dowód jakiejś dojrzałości, ale tak czysto piłkarsko, no to był dla mnie remis ze wskazaniem na Legię.
No właśnie, bo to tak jedną rzecz o Legii możemy powiedzieć, że Legia rok 2024 zaczęła fatalnie, bo tak naprawdę czym się Legia w tym roku może pochwalić? Jedynie zwycięstwem z Ruchem Chorzów, bardzo takim, no, może i zasłużonym, no ale po meczu, który raczej wszyscy natychmiast po końcowym gwizdku zapomnieli, nic tam ciekawego się nie wydarzyło poza bramką dla Legii i zwycięstwem. Potem same upokorzenia w lidze konferencji z Molde, w lidze też no, remisy z Puszczą, remis z Koroną Kielce w takich, jak, a nie innych okolicznościach. Natomiast no, ten mecz z Pogonią według mnie, gdybym miał wybierać te tegoroczne mecze Legii, to nie wiem, czy nie był najlepszy w jej wykonaniu, no ale nie był na tyle dobry, żeby jednak wygrać. I to jest problem Legii, bo po prostu ta drużyna, tej drużynie według mnie brakuje jakości, jeśli chodzi o obrońców. Kanał Plus chyba w wczorajszym programie wyliczył, że Legia w tym sezonie straciła 8 bramek po takich indywidualnych błędach. Ja nie mówię, że niewymuszonych, bo były tam naciski i tak dalej, ale po prostu po błędach nie wynikających z ustawienia, z taktyki, tylko dlatego, że jakiś konkretny piłkarz coś źle zrobił i dzięki temu rywale mogli zdobyć bramkę. Więc tu jest problem według mnie jakiejś indywidualnej jakości, braku koncentracji przez 90 minut, no takiego. Nie wiem, no a może to trzeba też jakoś taktycznie inaczej rozwiązać, skoro my popełniamy takie błędy indywidualne i to zazwyczaj były straty mniej więcej w okolicach 30 metra, tak jak przy tej bramce dla Pogoni. Bo że jednak trochę inaczej ustawiać się, może zwiększyć asekurację kolegów, żeby po prostu nie było tak, że jeden błąd otwiera rywalom drogę do bramki od razu. W każdym razie no, z Legią jest jakiś problem i też no, może to, nie wiem, za moment eksplodować, choć nie widzę aż takich przesłanek. No, pewnie Legia zacznie punktować, pewnie będzie się liczyć do końca, nawet do walce o tytuł, ale to będą raczej takie krok po kroku. No, na tej Pogoni można już coś budować, bo rzeczywiście ta gra lepiej troszeczkę wyglądała, no ale też nie zapominajmy, że Pogoń przyjechała do Warszawy mając w nogach 120 minut naprawdę ciężkiego meczu w Poznaniu z Lechem Poznań, więc jakiś tam malutki bonus przed pierwszym gwizdkiem był dla Legii, już pomijając to, że grała u siebie. Zobaczymy, jak tam psychicznie, jak w klubie to zostanie rozegrane, czy tam po prostu wytrzymają ciśnienie, czy będą jakieś próby mocniejszych kroków, decyzji. Myślę, że nie będzie tam nic na razie przynajmniej takiego drastycznego. No więc trener, sztab musi to opanować i to będzie zależało. Po prostu wszystko jest w ich rękach. No, Costa Runaicz musi pokazać, że potrafi tym kryzysem zarządzać, bo ten kryzys w lidze, pomijając tam mecze jesienne tam z Alkmaarem, to trwa naprawdę bardzo, bardzo długo, bo od poprzedniego meczu z Pogonią, przed tym meczem chyba była wyliczona taka tabela, że od tego zwycięstwa 4-3 w Szczecinie Legia, gdyby zrobić taką tabelę, Legia zajmowałaby w niej 9. miejsce, czyli to już jest naprawdę dużo kolejek i tutaj gdyby Dariusz Mioduski napisał takiego tweeta, że staliśmy się ligowym średniakiem jak właściciele Rakowa, to pewnie można by mu przyznać było rację. No bo w tym odcinku czasu, a to już dość spory odcinek, Legia jest po prostu ligowym średniakiem na 9. miejscu.
Tak, to prawda. Przy czym z drugiej strony, jakby tak w klubie spojrzeli zupełnie chłodno na sytuację, która się dzieje, no to trochę musieli to mieć wkalkulowane. Sprzedali w zimie dwóch zawodników z podstawowego składu. Oczywiście można powiedzieć, że a może Slisz to jest tylko defensywny pomocnik, no ale on dawał wiele równowagi i wiele osób na to zwracało uwagę, że to były takie no, serce i płuca drużyny. Nie jest to zawodnik nie do zastąpienia, natomiast może niekoniecznie od razu z dnia na dzień. Ernest Mucci. Oczywiście więcej dawał w pucharach niż w lidze. Cena świetna, trzeba było go sprzedać. No ale też raczej byłby to dzisiaj zawodnik do podstawowego składu, jako taki kandydat. I widać, że w tej drużynie no, są postaci, które jakoś korzystają z tej pustki, która się pojawiła, że Bartosz Kapustka wracający po długich kontuzjach zaczyna łapać dobrą formę, że Mark Gual moim zdaniem wygląda w ostatnich tygodniach znacznie lepiej niż jesienią, że zaczyna, przestaje być ciałem obcym w tej drużynie. No ale raczej jeśli się decyduje w zimie na skonsumowanie sukcesów na rynku transferowym, to można się nastawiać na to, że będzie trudne wejście w rok. No i Legia ma trudne wejście w rok. Natomiast, no dobra, no w lidze konferencji nie zawojowała jej, no, ale ja na ich miejscu nie podejmowałbym żadnych nerwowych ruchów, tylko czekał na rozwój sytuacji. To są 2 punkty straty do podium, 7 do lidera i dopiero rozliczał ewentualnie Costę Runiaicza, dyrektora sportowego. No na koniec sezonu, jeśli realnie się okaże, znaczy jeśli realnie zagrożony będzie brak awansu do pucharów, jeśli nie zrealizują celów, no to jest inna sprawa. Natomiast dzisiaj, no chociaż jest to niepokojący moment, no to trzeba dać tym ludziom pracować i uformować no, nowy zespół, czy jakby no zespół bez tych dwóch jednostek, które stracili. Złapać równowagę inaczej, czyli dać po prostu popracować trenerowi z tymi piłkarzami, których ma. Wprowadzić się nowym zawodnikom, no bo przecież też ściągnęła Legia następcę Slisza, Zybę, ściągnęła Morishitę. Na razie to są zawodnicy, no Morishita powiedzmy ocierający się o pierwszy skład, Zyba na razie rezerwowy. No, jakkolwiek mało spektakularnie to brzmi, zwłaszcza w przypadku Legii Warszawa, ale może trochę czasu trzeba zawsze na coś takiego. Natomiast co do Pogoni, to najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu, to jest na pewno ten awans w Pucharze Polski, bo wyjazd na Bułgarską w ćwierćfinale się wydawał takim no, zadaniem bardzo trudnym do przeskoczenia, że tutaj się może znowu zamknąć jeden front. Mistrzostwo to zawsze takie, zwłaszcza jak się atakuje z tak dalszego szeregu jak Pogoń, no to jest mglisty temat, więc ten puchar dawał jakieś bezpieczeństwo, ale było dość pozorne to bezpieczeństwo, no bo właśnie był wyjazd na Lecha. Przeszli ten wyjazd, mają teraz Jagiellonię u siebie w półfinale, więc są całkiem niezłe perspektywy na to, że Pogoń osiągnie finał Pucharu Polski, co już byłoby wydarzeniem, sukcesem i sprawia, że też w lidze trochę spokojniej można podejść do tematu, bo ja też Miałem pewne wątpliwości, oglądając końcówkę tego spotkania, kiedy Pogoń raczej szanowała remis, była z niego zadowolona. Wiedziałem oczywiście, że tak jak wspomniałem, Legia robiła tego dnia lepsze wrażenie, że Pogoń odrobiła straty, że remis na Łazienkowskiej to zawsze jest niezły wynik i zawsze jest niezły wynik, natomiast Pogoń jest w sytuacji zespołu, który goni, który ma bardzo mały margines błędu, jeśli chodzi, no bo startował z minus 11 punktów wiosnę do lidera. I w tej sytuacji, no nie wiem, czy nawet jeśli grasz na Legii, na Łazienkowskiej, to nie powinieneś iść po pełną pulę, jak ty to widzisz? Czy to jest wynik, po którym Pogoń powinna wpadać w jakiś hurra optymizm i zachwycać się, że udało się zremisować z Legią na Łazienkowskiej?
Zachwycać się na pewno nie, natomiast ja ich rozumiem, że oni ten remis w końcówce poszanowali, bo chyba nie mieli już po prostu armat, nie mieli sił, żeby tą Legię jeszcze uderzyć w jakiś sposób, żeby jakąś tam akcję przeprowadzić i skuteczną. Także tutaj to podejście ich rozumiem, że z tego remisu byli zadowoleni. Jeszcze jest dystans do tego, żeby te straty do lidera odrabiać. Także, ale to nie znaczy, że cały czas mówię, że to, że Pogoń teraz tak wygląda, tak świetnie punktuje, osiąga te cele sportowe, to nie znaczy, że ja w tej drużynie nie widzę jakichś zagrożeń i naprawdę za chwilę może być tak, że zobaczymy tą gorszą wersję Pogoni, bo ta Pogoń też, no jak się tak popatrzy, ten mecz we Wrocławiu wygrany na sporym farcie, więc ten mecz z ŁKS-em też, który wygrali niby efektownie, no ale tam było mnóstwo zastrzeżeń do gry w obronie, po prostu ofensywa Pogoni była w tym meczu naprawdę świetna, natomiast co do obrony mieliśmy sami sporo zastrzeżeń. Także po prostu Pogoń dalej może mieć te swoje problemy i wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że za chwilę, za tydzień czy za dwa będziemy się zastanawiać, dlaczego Pogoń przegrała jakiś mecz, którego nie powinna przegrać.
Tak, przegadaliśmy prawie 40 minut o dwóch największych hitach, co oznacza, że podkręcamy teraz tempo, żeby się nie okazało, że nagramy ponad 2 godziny. No ale dużym zwycięzcą tej kolejki jest Śląsk Wrocław, który wrócił na pozycję lidera, który ma teraz 3 punkty przewagi nad drugim zespołem, czyli więcej niż miał, gdy startowała runda wiosenna, który strzelił pierwsze gole w tym roku. No i wygrał, mimo że Erik Exposito usiadł na ławce rezerwowych, zastąpił go Patryk Klimala, nie było Pokornego, nie było Szwarca, więc sporo zmian, bo te dwie w środku pomocy wymuszone oczywiście. Natomiast no, mecz z Widzewem to też nie było dla mnie pokazanie, że Śląsk wrócił na świetne tory i wszystko jest w porządku, bo do przerwy Widzew był lepszym zespołem. Później sprezentowany przez Rafała Gikiewicza rzut karny wykorzystany przez Śląsk i w drugiej połowie Śląsk rzeczywiście grał dobrze. Potem gol na 2-0. Kontrowersje z nim związane, no Bartłomiej Pawłowski tak już bez, no po bandzie pojechał, jeśli chodzi o wpis pomeczowy. No i gol kontaktowy dla Widzewa, nerwy w końcówce, no więc Śląsk wygrał i oczywiście jest to jakiś oddech dla niego po nieudanym początku roku. Ale z drugiej strony za tydzień jedzie do Białegostoku na właśnie mecz z wiceliderem i tutaj znowu będzie wszystko co najtrudniejsze dla ekipy Śląska, a no ja nie mam poczucia, że właśnie Śląsk powrócił, tak jak nie miałem w przypadku Rakowa, to w przypadku Śląska tym bardziej nie mam. Jak twoim zdaniem to wyglądało?
Znaczy ja to dość krótko skomentuję. Można powiedzieć, że Śląsk wrócił na właściwe tory, bo zaczął wygrywać w stylu z jesieni, czyli takim stylu, który właśnie przynosił im zwycięstwa, czyli mecz pozornie wyrównany, może no taki mecz no, na 0-0, na remis, ale nagle bramkarz rywala, nie wiem, popełnia kiks, zamiast piłkę piąstkuje, uderza rywala w głowę. Potem kontra, stykowa sytuacja. VAR mógł pokazać w tą stronę, mógł pokazać w tą. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, czy pokazał dobrze, czy nie. Chociaż ostatnie analizy twierdzą, że jednak spalonego nie było, no ale to są po prostu milimetry, centymetry łód szczęścia. No i takie zwycięstwo. No i nie wiem, czy Śląsk się nie lepiej czuje właśnie, jeśli wygrywa w taki sposób, więc jeśli mówimy o jakimś powrocie na dobre tory, no to może
Może
tak
się
paradoksalnie
lepiej
właśnie
czuję, ale nie da
lepiej
się w ten
czuje.
sposób wygrywać regularnie, mimo wszystko.
No
Ale
jesienią trochę wygrywali,
no, to już,
ale
już
zobaczymy,
tak. To...
czy to też znowu potrwa tak długo, czy to był też tylko incydent. Myślę, że ten mecz w Białymstoku trochę nasze opinie zweryfikuje albo potwierdzi.
Widzę w mapie ma jeden problem, jak dla mnie tylko bym powiedział, to jest zespół zbyt bezkompromisowy, no, że oni nie potrafią zremisować meczu, że albo wygrywają, grają świetnie, tak jak z Górnikiem, że po prostu no, nie ma większych wątpliwości, układa im się i Widzew wygrywa, czy pojadą na Lecha i tam wygrają, tak jak jesienią było. No albo po prostu przegrywają. Jak spojrzymy na liczbę porażek, oni mają 11 przegranych w 23 meczach, czyli to jest prawie połowa przegranych meczów w tym sezonie. Są zespołem środka tabeli, ale tylko ŁKS ma więcej porażek. Nawet Ruch, Puszcza, no wszystkie te zespoły z dołu potrafią czasem zremisować mecz. Widzew albo wygrywa, albo przegrywa. Oczywiście dzięki temu, że dość często wygrywa, nie tak jak Ruch, no to jest znacznie wyżej w tabeli. No ale takiego jakiegoś, no po prostu to są mecze, które Widzew, jeśli nie jest w stanie wygrać, to musi zremisować. No, grając tak jak gra, mając rywala, który gra tak jak gra, no. Tu nad tym muszą pracować i żeby trochę spokojniej było, bo
Tak.
tak to jest cały czas takie miotanie się, a Widzew na dobrych torach, bo wygrał, a potem za chwilę wpada w serię porażek, mimo że mecze są stykowe, no to każdy z tych stykowych meczów przegra. No i...
Tak, no widzę po tej euforii związanej z wygraniem derbów, gdy wydawało się, że to już jest wreszcie to, no taki trudny tydzień zaliczył, bo przegrał też Pucharze Polski w środę z Wisłą w Kraków, też no, w totalnie dramatycznych okolicznościach, meczu pełnym kontrowersji, no, w którym stracił bramkę, zwycięstwo w doliczonym czasie gry po spalonym, bramka, która nie powinna być uznana, jednak no, nie sprowadzałbym tej porażki Widzewa tylko do tego gola, jak to się robi, bo też było mnóstwo innych błędów sędziowskich na korzyść Widzewa, więc troszkę się to wyrównało, ale no to był na pewno dotkliwa psychicznie porażka. Teraz znowu oni są totalnie, mają poczucie totalnego, jak gdyby takiego, że są krzywdzeni. Wspomniałeś o tym wpisie Pawłowskiego. Także no naprawdę sytuacja jest tam trudna, aczkolwiek na takim mentalu można coś budować, to znaczy na takim podejściu, no dobra, tu zostaliśmy skrzywdzeni w Krakowie, zostaliśmy skrzywdzeni
Wszyscy
we
przeciwko nam.
Wrocławiu, wszyscy przeciwko nam, jak ci sędziowie gwiżdżą, no jednak no można chyba coś na tym zbudować, bo widzę, ma przebłyski dobrej gry i w tym Wrocławiu nawet bardziej mi się podobał niż Śląsk,
Tak,
jeśli chodzi
zdecydowanie.
o samą grę. Także no, nie mają jakiejś tragicznej sytuacji w tabeli. Myślę, że o utrzymanie już się nie muszą martwić, więc nie ma co wpadać w panikę. Oczywiście odpadnięcie z Pucharu Polski, możliwość zdobycia trofeum, no, podcięła pewnie trochę skrzydła, no ale to jest taki moment sezonu, że po prostu można zacząć myśleć o tym, co będzie w przyszłym. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tutaj cokolwiek odpuszczać, ale tak można grać spokojnie, można wdrażać ten swój model gry, żeby po prostu nowy sezon zacząć, będąc lepszym zespołem.
Tak, wspominaliśmy o tym, że Śląsk jedzie na mecz z Jagiellonią do Białegostoku. No i to jeszcze niedawno brzmiałoby jako bardzo trudne zadanie, wręcz niemożliwe. Natomiast wspominaliśmy, że Jagiellonia od momentu, gdy po pierwszej wiosennej kolejce wyszła na pozycję lidera, no to wpadła w dołek, tak już chyba trzeba powiedzieć, w tym dołku i to jej trzeba oddać, zdołała przecisnąć się do półfinału Pucharu Polski, przebrnąć przez koronę, grając u siebie, ale przegrała w Białymstoku z Lechem, zremisowała bardzo szczęśliwie z Ruchem, no, z wielkim trudem ograła koronę u siebie. No i teraz mecz ze Śląskiem wcale już się nie zapowiada jako takie jednostronne widowisko, jakkolwiek to może zabrzmieć w przypadku meczu lidera z wiceliderem, no ale po prostu wszystkie widowiska w Białymstoku były do pewnego momentu jednostronne, to znaczy Jagiellonia rozbijała każdego, kto tam przyjechał. No a teraz jest po porażce w Zabrzu, ten teren w Zabrzu też się zrobił arcytrudny, to już jest chyba 6 zwycięstw Górnika z rzędu u siebie. Tak tylko wspomnę, że Lech jedzie w następnej kolejce do Zabrza. Więc no to są, znowu zapowiadają się bardzo, bardzo trudne mecze i tutaj Górnik szybko zareagował na tę porażkę z Widzewem. No a Jagiellonia się pogrąża właściwie w tym dołku, który już parę tygodni trwa.
No tak, no przede wszystkim Jagiellonia no nie ma tej siły ognia. No to już to, co podkreślaliśmy jesienią, że Jagiellonia, jak miał słabszy dzień Imas, to strzelał w Dowik. Jak tamtemu coś tam nie wchodziło, to był Pululu, że był Nene. No, po prostu dużo tych armat było w Jagiellonii, to takich nieoczywistych, a teraz to troszkę zostało ograniczone, nie ma takiego potencjału w ofensywie. Jagiellonia zawsze lubiła coś tam stracić. To nie było tak, że ta drużyna miała żelazną defensywę. Jak trafiła na takiego Górnika, który u siebie no, rzeczywiście potrafi zagrać efektownie, potrafi być skuteczny, no to przegrała. No, dla mnie to aż taka wielka niespodzianka nie była, ale doceniam tu bardziej Górnika, który mi się podobał w tym meczu. No po prostu Górnik u siebie na swoim stadionie fajnie się ogląda i to jest naprawdę mocna drużyna, z którą każdy rywal w tej lidze będzie miał problem w Zabrzu.
Tak, no i w związku z tym właśnie dla Lecha czy szykuje się naprawdę trudny wyjazd. Jeszcze ta szybkość piłkarzy Górnika, Podolski rzucający do nich piłki za linię obrony. Przy tym jak obrona Lecha wygląda, kiedy zostawi przestrzeń, no to może być trudny wyjazd. Na razie Górnik jest bardzo sprawiedliwy dla kandydatów do mistrzostwa. Ograł Jagiellonię 2-1 w Zabrzu, wygrał z Pogonią 1-0 jesienią, wygrał jesienią z Rakowem 2-1, więc na razie nikt walczący o mistrzostwo nie wypracował sobie w Zabrzu przewagi, ani też niczego nie stracił, po prostu każdy tam przegrywa. No więc to jest jakaś zachęta dla Lecha, dla Śląska, dla Legii, które tam jeszcze pojadą, że tu można sobie wypracować przewagę nad resztą stawki. Myślę, że możemy lecieć dalej, bo tak naprawdę wiadomo, mecze przykuwające uwagę odbywały się na dole tabeli, na górze tabeli oczywiście, ale na dole tabeli wydarzyły się rzeczy no epokowe, bo w jednej kolejce swoje mecze wygrały Ruch i ŁKS, czyli dwa zespoły, które czekały na zwycięstwo w Ekstraklasie pół roku. To są dwa wielkie przełamania, które się dokonały w ciągu paru dni. No i w przypadku ŁKS-u no to tak mentalnie wiele zmienia. Natomiast do ŁKS-u przejdziemy zaraz, ale chciałbym od Ruchu zacząć, bo Ruch jeszcze jest w sytuacji, w której no jeśli zacznie wygrywać, no to może o czymś marzyć, no a rozbił Piasta Gliwice, który był opromieniony rozbiciem Rakowa Częstochowa w Pucharze Polskiej kilka dni wcześniej. To jest właśnie ta nieumiejętność rozegrania dwóch podobnych meczów w krótkim czasie, o której wspominałeś na początku w przypadku Rakowa. W przypadku Piasta to może jeszcze bardziej widać, czyli najpierw rozbicie Rakowa w takim stylu, że można było mu wrzucić jeszcze więcej niż 3 bramki, no a później przegrana z Ruchem, no bezdyskusyjna trzeba powiedzieć. No, Ruch no, nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego w tym spotkaniu i ze wszechmiar zasłużenie moim zdaniem wygrał i 3-0 nie zakłamuje jakoś bardzo obrazu wydarzeń na boisku.
Tak, no jeśli o Ruchu można powiedzieć, że tak tonie, jeśli chodzi o spadek z Ekstraklasy, ale jest w takiej sytuacji, że przynajmniej widzi brzeg. że można jeszcze do tego brzegu jakoś dopłynąć. Będzie to bardzo trudne, ale w tej chwili nie wydaje się to zupełnie niemożliwe. Zwłaszcza, że w przypadku ruchu nie można mówić, że to był jakiś tam fajerwerek, który nagle odpalił, ale ruch w tym roku, w grze ruchu widać postęp. On nie odbywał się jakoś skokowo, ale ta drużyna robi postępy w organizacji gry. Generalnie no, po prostu lepiej się prezentuje, dociera się w tej ekstraklasie. Ten remis w Białymstoku, a praktycznie zwycięstwo, które było tam na wyciągnięcie ręki, znaczy to był remis, no, ale to zwycięstwo było naprawdę tam na wyciągnięcie ręki, pokazał, że ta drużyna zaczyna zmierzać w dobrym kierunku. Do tego no, doszła taka pewność, pazerność na gole i myślę, że jeszcze ruch będzie taką drużyną, która jeszcze przez kilka kolejek, myślę, a może nawet i tak prawie do samego końca będzie mogła spoglądać z nadzieją na to, że uda się jeszcze dwie drużyny wyprzedzić i pozostać w ekstraklasie. Przy czym ja mówię, no zadanie dalej mimo wszystko jest bardzo trudne, według mnie niewykonalne, ale piłkarze nie muszą podzielać takiej opinii, oni muszą wierzyć, że to się uda, a na pewno takie zwycięstwa jak to z Piastem będą im w tym pomagały.
Taka robocza teoria, ale
Nie.
mam wrażenie, że co roku w lidze są trzy rodzaje spadkowiczów.
No,
W każdej lidze.
tak, właśnie.
Jeden rodzaj spadkowicza to jest taki, który spada z hukiem i od początku do końca wiadomo, że spadnie z hukiem. Nic się tu nie da zrobić, beznadziejny przypadek. Jeden spadkowicz to jest taki, którego przez cały sezon nikt się nie spodziewa, o którym każdy myśli, a za chwilę ruszą. Nie, no oni nie spadną, bez przesady, za dobra drużyna. I potem się okazuje, że jednak spadają. A jeden spadkowicz gdzieś pomiędzy jest taki, że na ostatnią chwilę zaczyna nadrabiać stracony czas. I grając w taki sposób, w jaki gra, nie wiem, w rundzie rewanżowej czy w końcówce sezonu, nie spadłby z ligi, nie ma siły. No jest po prostu tu za dobrze sobie radzi, narobiłby tyle punktów, ile trzeba. No ale po prostu punktowanie normalnie już mu nie wystarcza. No, ciągnie za sobą ogon tak długi, że mu przeszkadza i czasem się udaje, tak jak się udało Koronie Kielce, czasem się nie udaje, ale ruch jest tego rodzaju zespołem w tym sezonie. To znaczy, zaczyna wiosną wyglądać nie jak beznadziejny przypadek, tylko jak zespół, który gdyby grał tak przez cały sezon, to by nie spadł z ligi. A teraz pytanie, czy ten brak marginesu, z którym się musi zmagać, no nie sprawi, że jednak spadną. Raczej sprawi. No ale w ich przypadku wszystko, znaczy nie wszystko zależy od nich, to oczywiste, ale takim dla nich no jeszcze jakąkolwiek nadzieją, to są te dwa mecze zaległe, które mają Korona i Puszcza Niepołomice. Moim zdaniem to te mecze za chwilę się odbędą, niedługo, za 1,5 tygodnia. Oba te zespoły, moim zdaniem, mogą kalkulować, że zdobędą w nich jakieś punkty. Jakiś punkt chociażby. Puszcza gra w Gliwicach na wyjeździe z Piastem. Nie jest to mecz, przy którym mówimy, że nie, to Puszcza nie ma tam absolutnie czego szukać. Korona gra z Rakowem u siebie. No, wiemy, jak Raków gra na wyjazdach, wiemy, jak się gra zespołom w Kielcach, więc to też jest mecz, w którym Korona coś sobie może dopisać. Tak naprawdę dla ruchu, żeby on mógł walczyć o mistrzostwo, bo on musi wyprzedzić, o mistrzostwo, o utrzymanie, musi wyprzedzić dwa te zespoły, nie wystarczy jeden, no to oba zespoły muszą przegrać te zaległe mecze. Wtedy Korona Puszcza będą 4 punkty od ruchu, czyli to jest dystans, na którym można rywalizować. Jeśli jeden z tych zespołów wygrałby swój zaległy mecz, to strata do bezpiecznego miejsca urośnie do 7 punktów, no i to jest za dużo, moim zdaniem. No, 7 punktów ruch nie odrobi. 4 może odrobić, więc tutaj za 1,5 tygodnia będziemy znacznie mądrzejsi. No ale fajnie, że ruch jeszcze coś, no jeszcze walczy, jeszcze gra dobrze, że te mecze ruchu zaczęły się naprawdę fajnie oglądać. Piast jest przypadkiem no, takim, o którym Trudno cokolwiek powiedzieć w tym sezonie, bo oni potrafią wyglądać jak zespół z czołówki, potrafią wyglądać jak zespół spadający z ligi i w obrębie 3 dni to robią. I to był taki tydzień, typowy Piast Gliwice, te 2 mecze. Natomiast powiedzmy też o ŁKS-ie z Puszczą. To, że ŁKS ograł Puszczę, nie jest jakimś zaskoczeniem. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy nawet na stadionie Krakowi po którymś z niedawnych meczów, że to się pewnie wydarzy, że Puszcza pierwszy raz w historii grająca w Ekstraklasie w roli faworyta może tego nie dźwignąć i nie dźwignęła. ŁKS wygrał, natomiast chciałbym też, znaczy co ja z tego meczu zapamiętam, myślę, że zapamiętam. To jest nie tyle gol Kamila Zapolnika z przewrotki, który był piękny i zaskakujący i naprawdę za często się ogłasza gola sezonu, ale może się okazać, że na koniec sezonu najpiękniejszego gola w lidze strzeli Puszcza Niepołomice, która się kojarzy ze strzelaniem goli na wszystkie sposoby, ale nie pięknych. Ale reakcja na tego gola, że rzeczywiście tam było słychać w transmisji telewizyjnej taką burzę braw na stadionie, która się nagle podniosła. To jest taki dziwny w ogóle dźwięk na polskich stadionach. Słyszy się go właściwie chyba tylko wtedy, jak jest minuta ciszy, ale trudno ciszę utrzymać, więc zaczyna być klaskanie, jakaś owacja dla kogoś, bo jeśli jest klaskanie, to zorganizowane, bo ktoś tam w rytm bębna robi, a tutaj były po prostu brawa gospodarzy dla strzelca gola przez zespół gości. To był obrazek, którego ja sobie na polskich stadionach nie przypominam.
Ja myślę, że to też troszkę tak wynika, że w ŁKS-ie zeszło totalnie ciśnienie, zarówno ze strony kibiców, jak i piłkarzy, no, że te mecze oni już traktują trochę tak, nie mówię, że jak sparingi, bo tak nie jest, no ale takie mecze, że dobra, przychodzimy na stadion, bawimy się już bez jakiejś takiej totalnej presji związanej z wynikiem i myślę, że to przynajmniej piłkarzom ułatwi grę. Myślę, że UKS teraz po prostu będzie
Ale
znacznie
wiesz co,
lepiej.
muszę zaprotestować, bo tam po tych brawach było
No.
jednak słychać taką typową jazdę z
Tak.
piłkarzami, że
Aha.
jakby docenili
Aha,
bramkę
może.
Puszczy, a potem się zaczęła cała ta śpiewka, nie chce się grać i tak dalej.
I
No,
tak dalej. Aha,
więc chyba jeszcze nie do końca zeszło ciśnienie, bo to jednak, ja tak sobie wyobrażam, to jednak jest upokarzające, że Puszcza, z którą grałeś i z którą zawsze byłeś faworytem, z którą wchodziłeś do ligi, ale to ona była na doczepkę, a ty rozniosłeś ligę. Nie dość, że Puszcza teraz walczy o utrzymanie, to jeszcze przyjeżdża do ciebie i strzela ci gola z przewrotki, a ty czekasz pół roku na zwycięstwo. Więc z jednej strony docenili, ale z drugiej no, to była już przesada trochę, żeby to zaakceptować bez emocji.
Ale z drugiej strony chyba Puszcza poprzednie 2 mecze z ŁKS-em wygrała, bo na pewno wygrała jesienią
Ale w Łodzi chyba nie, to jednak.
Łodzi nie, no ale u siebie znaczy u siebie, raz w Niepołomicach, raz na Krakowi. No ale pomijając ten wątek już kibicowski, może rzeczywiście moja diagnoza w tym przypadku nie była jakaś trafna do końca, ale tak jeśli chodzi o piłkarzy, to myślę, że już tak ten mecz, bo ŁKS rozegrał mecz w Mielcu w środę, zaległy przegrał ze Stalą, która gra dzisiaj, ale tym zwycięstwem z ŁKS-em myślę, że już w ogóle jakiekolwiek spekulacje na temat swojego utrzymania czy włączenia się do walki o utrzymanie przerwała. Natomiast myślę, że ŁKS teraz już będzie tak, mówię, punktował lepiej niż do tej pory, bo nie będzie tej presji, takiej wyniku, że oni po prostu będą wychodzić na te mecze bez związanych nóg i będzie im się po prostu łatwiej grało, co nie znaczy, że będą regularnie wygrywać, absolutnie nie. Ale tak to już będzie też trochę takie budowanie może drużyny pod przyszły sezon. No i warto też zwrócić uwagę na wejścia Antoniego Młynarczyka, skrzydłowego, który przed meczu z Pogonią zdobył bramkę. Może nie zachwycaliśmy się tą bramką, bo bramkarz Pogoni tak nie do końca się wtedy popisał, chociaż to był niezły strzał. Tutaj no, zaliczył naprawdę taką efektowną asystę, takie bardzo mocne, energetyczne wejście. To jest 18-latek, skrzydłowy, więc towar w polskim futbolu deficytowy. Będziemy zwracać uwagę na to, jak on się będzie rozwijał, aczkolwiek też takie taka lampeczka, że takich wejść, takich młodych piłkarzy bezkompromisowych było
No
w
właśnie,
ostatnich
dlatego
latach
nagrywamy
trochę,
razem podcast,
a
bo mi
potem
zabrałeś kwestię. Dokładnie to
dokończę,
chciałem
to mów,
powiedzieć. Nie,
to
nie,
mów.
mów, mów, no
Nie,
bo.
nie, ja już tyle.
No, ale że zawsze jest coś takiego, że jak już drużyna spada z ligi, czy nie zawsze, ale często, to się wpuszcza kogoś takiego. Ten ktoś się okazuje bardzo fajny, no to mówi się, czemu takimi chłopakami nie graliśmy przez cały sezon. Oczywiście zawsze się używa liczby mnogiej, mimo że zwykle to jest jeden chłopak i wszyscy sobie wyobrażają, że tam jest pięciu kolejnych, a nie ma. A po drugie, ten chłopak, gdy przychodzi kolejny sezon, gdy już jest walka normalna, rywalizacja, to niekoniecznie sobie tak daje radę. Mi przychodzą do głowy przypadki Piotra Starzyńskiego w Wiśle, Damiana Szelongowskiego i nie tylko jego, bo jeszcze Iwo Kaczmarski i Wiktor Długosz w Koronie Kielce, gdy spadała. No ale na pewno no, Dawid Drachal w pewnym sensie jest tego typu
Też, też.
wybrykiem w Miedzi Legnica, tyle że on poszedł za ciosem w miarę w następnym sezonie, ale no, jest to taki specyficzny gatunek, że, czyli
Tak,
zawod.
Błyski, Warce, Gdynia chyba
Tak,
też,
tak,
tak.
tak, tak. No, no więc zobaczymy, co dalej, ale
Ale
rzeczywiście
trzymajmy
fajnie się
kciuki
ogląda.
za
Tak, tak.
Młynarczyka. No. Oby poszedł trochę inny, oby ta jego kariera się innym torem potoczyła niż tych, o których wspomnieliśmy.
No dobra, ale tak rozmawiamy bez temperatury, bo rozmawiamy o ŁKS-ie. Natomiast ten mecz, no, to jest bardzo poważny cios dla Puszczy w walce o utrzymanie. To, że oni nie zdobyli żadnego punktu tam, to, że mają, że nie mają nadal zwycięstwa w rundzie wiosennej. Oni bardzo udaną, spektakularną końcówką jesieni podłączyli się do walki o utrzymanie, ale to wejście w rok jest bardzo punktowo, bardzo nieudane. To są przegrane ze Stalą Mielec, z ŁKS-em, czyli takie mecze, w których oni mogli kalkulować, że coś zdobędą na wyjazdach, jakiś po punkcie choćby. To jest remis z Zagłębiem u siebie w meczu, w którym prowadzili. No, wiadomo, jest remis na Legii ponad program, ponad stan, ale na dzisiaj Puszcze utrzymują w takiej realnej walce o utrzymanie dwie rzeczy, czyli zaległy mecz, o którym wspominałem, i fakt, że Korona Kielce nie odskakuje, że cały czas to jest na styku, bo cała reszta odskoczyła.
No i perspektywa meczu z Koroną u siebie, chociaż no, takie mecze, oczywiście są to mecze za 6 punktów, ale nie one koniecznie muszą decydować o tym, czy się spadnie, czy się utrzyma. No, Puszcza po prostu musi raz na jakiś czas wygrać jakiś mecz. No, to, że się zremisuje na Łazienkowskiej, że się zremisuje z Zagłębiem Lubin u siebie, to jest dobre, zwłaszcza gdy mecz się tak, a nie inaczej układa, ale no jeśli się nie odniesie tych kilku zwycięstw, tych przynajmniej czterech, pięciu zwycięstw w tej rundzie, to się nie utrzyma. No, 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 to jest prosty rachunek, więc Puszcza musi się nauczyć wygrywać mecze i tyle. No, jeśli tego nie będzie robić, to po prostu spadnie.
A dwie najbliższe kolejki Puszczy przed przerwą na kadrę to jest mecz z Rakowem u siebie i wyjazd do Wrocławia. Oczywiście to nie muszą być niesprzyjające okoliczności dla Puszczy. Ona będzie mogła być doskonale sobą w tych meczach. Nie będzie przystępować w roli faworyta jak w meczu z ŁKS-em, ale no nie są to łatwe okoliczności, żeby wygrywać punkty, tutaj, wygrywać mecze. Tutaj każdy wyszarpany punkt będzie zdobyczą. Dlatego tym bardziej ten wyjazd do Gliwic na spotkanie, które zostało przerwane po 15 minutach, który się odbędzie też przed przerwą na kadrę, może tutaj mieć gigantyczne znaczenie. No i oczywiście, co równolegle zrobi Korona. Mówiliśmy w ostatnim czasie, ty mówiłeś, precyzyjnie mówiąc, że twoim zdaniem walka o utrzymanie rozegra się realnie nie pomiędzy połową ligi, o której się mówi, a Puszczą, Koroną, Radomiakiem i Wartą Poznań. No tylko, że Warta Poznań bardzo dobrze weszła w rundę, nie jeśli chodzi o grę, bo wiadomo, Warta nikogo nie cieszy swoją grą. Natomiast no, po czterech meczach nie mają porażki, zdobyli, mają dwa zwycięstwa, nie tracą goli, czyli są wartą Dawida Szulczka w najlepszym wydaniu. I pytanie, czy już ją po wygranej z Krakowią, po remisie z Radomiakiem u siebie, o którym też wspominaliśmy i którym nie wspominaliśmy, bo był w zeszły poniedziałek, a to był mocny kandydat do najgorszego meczu tego sezonu. Czy Warte wypisujemy z walki o utrzymanie powoli, mimo że to jest tylko 5 punktów przewagi przy meczu więcej?
Ja Wartę bym wypisał, bo po prostu mam wrażenie, że Warta jeszcze tych 10, 8 punktów naprawdę uciuła. Nawet jak się jej będą przytrafiać, nawet jakieś takie serie, że tam w dwóch, trzech meczach nie zrobią nawet punktu, że poniosą 3 porażki kolejne, to Warta to jest dla mnie taki zespół, że może przegrywać, ale przychodzi jakiś taki moment, dobra, jest już źle. Za nami ściana i wtedy ta Warta, nie wiem, przyjeżdża do Krakowa i wygrywa z Krakowią po meczu, którego wcale nie musiała wygrać, w którym nie była lepsza, ale po prostu wzięła i wygrała i tak samo, takie mam po prostu przeczucie, ta drużyna mnie nie zachwyca, nic w niej atrakcyjnego nie widzę, natomiast siłą tej drużyny jest to, że ona w takich jakichś naprawdę decydujących momentach potrafi zagrać skutecznie, na tyle skutecznie, żeby zrobić to, co jej w danym meczu jest potrzebne. No i natomiast no, troszkę zaczyna niepokoić sytuacja Krakowi.
Tak, to jeszcze tylko jedno słowo co do Warty. Oni mają za tydzień taki mecz bardzo trudny i niewdzieczny dla siebie, czyli z ŁKS-em. Dokładnie powtórzenie tego, co Puszcza Niepołomice tej męki, którą miała w tej kolejce, czyli przystępowanie do meczu w roli faworyta, a ŁKS grający po przełamaniu, ale już bez takiego ciśnienia. Naprawdę nie byłoby dla mnie bardzo szokujące, gdyby ŁKS po tym, że przez pół roku nie wygrał meczu, wygrał dwa z rzędu. No ale to
Ale dla Warty
zobaczymy, co będzie.
powiedzmy, to jest też taki mecz, że jakby oni już z tym ŁKS-em wygrali, to już
Tak,
jakiekolwiek
to już górna połowa tabeli.
spekulacje to byłaby o utrzymaniu się, to już można było odłożyć. Natomiast o tej Krakowi, no Krakowia też no, zaczęła imponująco, ale to był taki mecz, jak się okazało, mecz z myła, czyli mecz, w którym przeciwnikowi nic nie wychodzi, nam wychodzi wszystko, a potem powrót do takiej szarej rzeczywistości, to takiej coraz bardziej szarej, bo ten dystans nad strefą spadkową nie jest duży, a Krakowia ma taki terminarz, że gra z pierwszą piątką w tabeli jeszcze, z czego 4 wyjazdy, bo u siebie gra z Rakowem, a z pozostałymi pierwszymi 4 zespołami na wyjeździe. Oczywiście ma takie mecze bezpieczne jeszcze, w których powinna punktować u siebie z ŁKS-em, z Puszczą Niepołomice, nawet chyba. Także, jest jeszcze jakiś tam ten wentyl bezpieczeństwa, natomiast coraz mniejszy, bo ten mecz z Wartą nie był dobry w wykonaniu Krakowi, mimo że mogła go sobie w pierwszej połowie ułożyć, ale w drugiej połowie no, to drużyna zagrała słabo i nie było widoków na zwycięstwo. To był mecz na remis oczywiście, ale nie na zwycięstwo.
Tak, no właśnie różnica między Wartą a Widzewem jest taka, że Warta mecze na remis dość często wygrywa, a Widzew dość często przegrywa, a Krakowia to jest to, co po pierwszej kolejce wiosennej mówiłem, żebyśmy rozmawiali o meczach, a nie wyciągali wnioski na przyszłość z pierwszej kolejki, bo te pierwsze kolejki są dla zmyły i Krakowia była największą tutaj zmyłą. No, trudna sytuacja i rzeczywiście ciekawa też uwaga o tym terminarzu. Oczywiście ja cały czas mam takie przekonanie, że to jest zespół, który się obroni jakością piłkarską, która tam jest wciąż, ale jeśli w 23 kolejkach masz 26 punktów, to też nie można mówić o przypadku. No, to jest zespół cały czas zagrożony, a może za tydzień będziemy mówić o tym jeszcze mocniej, bo Krakowia jedzie na mecz z Koroną Kielce i to jest dla niej znowu taki bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o układ dalszej części sezonu. No, wygrywasz z tą Koroną w Kielcach i zostawiasz ją daleko z tyłu przy dobrych wiatrach, masz 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Spokój. A przegrywasz i za chwilę możesz być w strefie spadkowej albo tuż nad nią. No, więc to
A powiedz mi, czy tak nie masz takich obaw, że ten mecz właśnie Krakowi z Koroną to będzie trochę taki mecz, jak w poprzednim sezonie miał Widzew Łódź w Legnicy, gdzie wygrał i Kun uratował wtedy trenera, jak mówił prezes Drozd, czy jemu na przykład, gdyby Krakowia przegrała w Kielcach, nie zapali się jakaś taka lampka?
No nie wiem, jeszcze za słabo czytam prezesa Drużdża, natomiast na
Ale
tyle,
wiesz co,
ile go znam.
wtedy on chyba chciał zwolnić trenera, tylko no nie miał aż takiej władzy.
Tak.
Natomiast ja myślę, że tu ma większą
Znaczy
władzę niż
jestem
Dziewiak.
przekonany, że nie zadrży mu ręka i że jeśli tylko będzie powód czy pretekst, to zwolni trenera. Natomiast z tego, co się o nim mówi, też te, jak ja czytam jego wypowiedzi, no to dla niego bardzo ambicjonalnie podchodzi do meczów ze swoimi byłymi pracodawcami, Zagłębie Lubin, no a tu Widzew to na pewno jest Zadra, że go stamtąd zwolniono, a on ich wprowadził do Ekstraklasy. Tydzień po meczu w Kielcach jest mecz z Widzewem u siebie. I dla mnie to jest taki, no jeśli przegra w Kielcach Jacek Zieliński, to będzie bardzo zagrożony, ale mecz z Widzewem będzie o posadę dopiero. No tak to czuję, że jeszcze nie po Kielcach. No.
Ale no,
Zobaczymy.
może
No
nie
na pewno
kreśmy tak
tak.
czarnych scenariuszów, bo no, mimo wszystko w tej Krakowi jest tam jakiś potencjał. No, doszło trzech nowych zawodników, którzy są wprowadzani. Ten debiut tego Duńczyka Migarda, tak?
Majgarda,
Majgarda no, nie był udany, bo nic specjalnie nie pokazał, no ale jest to piłkarz, który podobno potrafi grać w piłkę i może się rozkręci.
tak, no ja tak jak powiedziałem, myślę, że Krakowia ma jednak trochę za dobrą drużynę, żeby spaść z ligi. Został nam mecz Zagłębia z Koroną. O Koronie parę razy wspomnieliśmy w kontekście jej sytuacji. Natomiast no, przy dwóch wielkich przełamaniach trzeba wspomnieć o trzecim, mniejszym, bo trzecią drużyną po ruchu i ŁKS-ie, która najdłużej nie wygrała meczu w lidze, było Zagłębie Lubin właśnie, które no, przepchnęło w ten mecz z Koroną, wygrało 1-0. Tam jeszcze straciło gola w samej końcówce, grając już w dziesiątkę. No, ale ten gol został odwołany, więc jest wygrana. No, takie przełamanie. No, trenerzy czasem mówią, że to był mecz na przełamanie. Albo się przełamujesz z orkiestrą jak Raków, albo się przełamujesz w takich męczarniach jak Zagłębie. No, ale nie mam jakiegoś poczucia, że teraz już ruszy w Zagłębiu.
No nie ma żadnych przesłanek. Zresztą trener Fornalik była pokazana jego reakcja, bo oglądał jeszcze mecz z trybun, bo nie mógł na ławce siedzieć, bo jeszcze był zdyskwalifikowany na to spotkanie. No, szalał z radości, jak nie on. Ja go tak dawno nie widziałem, żeby tak fetował zwycięstwo. No ale to zwycięstwo nie było według mnie zasłużone. Ten gol prawdopodobnie Korony powinien być uznany, tak przynajmniej wynikało z analizy, którą kanał Plus zrobił, więc raczej wierzę, że tam spalonego nie było. Jeśli już, to milimetry, czyli szczęście. Tym razem to szczęście, które było przy Koronie w meczu z Legią, gdzie udało się w doliczonym czasie gry odwrócić, uratować remis, tym razem się nie udało. Ja byłem tak troszkę zszokowany po pierwszej połowie, jak zobaczyłem statystyki. Tak rzuciłem okiem właśnie w przerwie na te statystyki i tam było posiadanie piłki 65% dla Korony, co jak na mecz wyjazdowy i Koronę Kielce, to dla mnie było
No, oni tydzień temu z Legią też mieli do przerwy 60%.
coś niesamowitego, że się takie posiadanie wykręciło. No, Korona była groźniejszą drużyną, no ale życie pokazuje, że kontrataki to jest w Polsce jeszcze zabójcza broń i ci, którzy te kontrataki potrafią wyprowadzać, to no, po prostu czasami osiągają, nawet nie czasami, ale częściej osiągają swoje cele niż ci, którzy próbują rozgrywać atak pozycyjny, co już przerobiliśmy na tysiące sposobów przy okazji Rakowa i innych drużyn. No, Koronie po prostu za dużo się przytrafia takich błędów, bo tu był po prostu szkolny błąd, który umożliwił stratę bramki. Takich błędów też było trochę w meczu z Legią. No, Korona, jeśli się walczy o utrzymanie, to takich bramek nie można tracić.
Tak,
No i
jak
tak.
mówiłem o charakterystyce Spadkowiczów, to Korona pasuje na ten zespół, o którym cały czas wszyscy mówią, że nie, no
Nie, nie.
za dobrze gra, żeby spaść i ma trochę pecha, za chwilę ruszy, utrzyma się, oni tam są na dole, ale tak naprawdę przynależą wyżej, czyli generalnie zbierają przez cały rok więcej pochwał niż punktów i się okazuje, że jednak punktów zabrakło, więc to jest cały czas to ryzyko. Przy czym Jakby mi ktoś przystawił pistolet do głowy, to bym powiedział, że raczej się obroni to, jak grają, ale ryzyko narasta cały czas i każdy taki mecz przegrany z Zagłębiem, chociażby nie musieli, sprawia, że to ryzyko jest coraz większe. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Mieliśmy ciekawą kolejkę, dużo się wydarzyło, czyli jesteśmy w lepszych nastrojach niż po tej poprzedniej, gdzie były same remisy. No, możemy się cieszyć też z tego, że w następnej kolejce nie zostanie przerwana seria i znowu będziemy mieli bezpośredni mecz kandydatów do mistrzostwa. Tak jak mówiliśmy, Jagiellonia Śląsk, jak tak patrzę w terminarz, to dopiero ostatnia kolejka przed przerwą na kadrę. To będzie taka, w której żaden kandydat do mistrzostwa nie zagra z innym kandydatem do mistrzostwa, no, ale tym się będziemy martwić dopiero później. A na razie za dzisiaj już dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się za tydzień w podsumowaniu kolejnej serii gier Ekstraklasy. Do usłyszenia.